Hello, mój drogi!
Hello!
Powiedz mi, Kawhi Leonard podpisze w końcu nie 4-letni kontrakt, tylko 2-letni gwarantowany kontrakt i 3. rok jest opcją dla gracza. Czy to coś zmienia?
No, wiem, że tak jakby się przyspawał trochę do Paula George'a, z którym się wyrównał. I otwiera się już być może drama na 2021 rok. Zaczynamy się zastanawiać, czy Nowy Jork podpisze Kawhia Leonarda.
Czy w takiej sytuacji to, co oddali Clippers za Thunder, to nie jest za dużo?
No, być może. Być może. Tak nie pomyślałem o tym, że to rzeczywiście, że jeden rok mniej, to tak powinni...
Dwa lata mniej.
No tak, 2 lata mniej.
Bo on ma opcję, więc wystarczy, że odstąpi, to już są 2 lata, nie 4 lata. Nie 4 lata na czysto, na sucho.
Wiesz, to nie jest tak, że jest 2 i wtedy daje to prawo do tego, żeby jeszcze rąbnąć na 4 czy 5. To daje jakieś prawa Berda i w związku z tym tam się jakiegoś mega super ekstra giga maxa da zrobić. Będzie miał 31 lat i jeszcze będzie, wiesz, jeszcze będzie kogoś kusiło, żeby dać mu jeszcze większe pieniądze, niż jakby był 33 lata i wtedy coś by kręcił.
Nie wiem, czy to wszystko dla koszykarzy ma znaczenie tak duże, jak nam się wydaje.
Pieniądze w sensie.
No, czy... znaczy to takie, wiesz, 30 milionów dolarów więcej, 40 milionów dolarów więcej. Ponoć nie, tak mówili przynajmniej Rachel Nichols w programie
tak,
The Jump.
No tak,
tak. Że ponoć te 30-40 milionów dolarów przy takich zarobkach, to nie jest wcale takie, wiesz, decydujące. Nie jest to ta przynęta zanęta. A to jest inny temat. Tak, on będzie mógł podpisać za 2 lata maksymalny kontrakt, 35% salary cap. Salary cap pójdzie w górę, zarobi więcej wtedy, więc tym też
może nie ma się kierować. Więc może nie ma histerii.
Nie ma żadnej histerii, mój drogi. Nie istnieje najmniejsza histeria. Nie ma od czasu tej wiadomości nie ma żadnej histerii. Umówmy się.
No nie, ale
nie ma histerii.
Ale w kontekście tego, że wiesz, że dali za dużo, że przesadzili, przepłacili.
A to czy histeria jest właściwym słowem dla naszych takich lekkich prób zanalizowania?
Nie, ale ja nie mówię, że ty histeryzujesz, ja mówię, że w ogóle tak być może się tego typu histeria się otworzyła.
No, ale nie ma tej histerii.
Nie ma, aha, czyli wymyśliłem. Dobrze.
Znaczy nie, myślałem, że tak określasz. Twoja socjologia jest taka, że to histeria jest, co się dzieje. Nie, to nie jest histeria, ale pytanie. 2 lata.
Nie, ale że wiesz, że ludzie załamują ręce, jak można było tak dużo dać, to przesada. Gdybyśmy wiedzieli, nie oddalibyśmy pików 2023-2024, po co ten swap? Ajajaj, czy powinniśmy się martwić? Czy on chce odejść za 2 lata?
Wiesz, bo może być tak, że z tych dwuletnich, z tych dwóch lat Kawhia Leonarda, znaczy oni raczej na pewno, tego historia nas nauczyła, że otrzymają 75% Kawhia Leonarda w sezonach regularnych, czyli dostają 3/4 sezonu regularnego od Kawhia Leonarda, co nie poprawi ich pozycji w playoffach, przed playoffami, tak? Rozstawienia przed playoffami. To, że Raptors byli 17-5, założę się, że Clippers nie będą 17-5 bez Kawhia Leonarda, nie mają tak głębokiego składu, tak wiesz, zbalansowanego składu. I mają 3/4, przepraszam, no to Raptors mieli szerszy skład, przepraszam cię, najmocniej szerszy, no już nie, tutaj o to mi chodzi, że szerszy skład mieli, tam też będzie Paul George i kilku graczy, Raptors mieli ich więcej. 3/4 Kawhia Leonarda, nie całe 100% Kawhia Leonarda przez 2 lata i to w najlepszym wypadku. W najlepszym wypadku będą mieli 75% Kawhia Leonarda przez 2 lata za te pieniądze. W najlepszym wypadku, bo jest jeszcze tendinopatia, która może sprawić, że na przykład jeden sezon Kawhia Leonarda okaże się, że nie wiem, czy kolejny, czy ten za 2 sezony, na przykład wyjdzie tak, że zagra 30 meczów. Kto wie? To jest chroniczne.
A może zagra 82 spotkania.
Chroniczne schorzenie. Założę się z tobą o każdy pieniądz, że nie zagra 82 meczów. Chcesz się założyć?
82 to jest oczywiście, wiesz, no to może babcia mu umrzeć w Connecticut i będzie musiał polecieć. Chodzi mi o to, że dlaczego nie miałby tak 75 spotkań? Grypa żołądkowa. Takie bym powiedział losowe rzeczy. myślę, że on będzie chciał pokazać, że jest graczem, na, który jest, który pokonał kontuzję. Że miał rację. Nie grając, a teraz już może grać. Nie, no, nie wiem, Maciej, no, czy ta rozmowa tak trochę zmierza donikąd w tej sprawie. No.
Chodzi mi o to, że Kawhi Leonard zagrał w poprzednim sezonie 60 meczów w sezonie regularnym. Zagrał 3/4 sezonu regularnego. Sezon wcześniej zagrał 9 z 82 meczów. Zagrał 69 meczów ze 164 meczów przez ostatnie dwa sezony. Tak?
Że nie jest max playerem?
Ma tendinopatię, to jest chroniczne schorzenie, i które w ogóle, co to jest, jeśli ktoś miał okazję przeczytać, co to jest tendinopatia? Wiesz, co to jest tendinopatia?
Nie.
Sformułowania tendinopatia używa się wtedy, gdy nie wiemy, co jest komuś. W sensie nie wiemy, co komu jest, co się dzieje z jego mięśniami, co się dzieje z jego więzadłami, dlaczego słabną, dlaczego bolą, i nie możemy znaleźć powodu, wtedy nazywamy to tendinopatią. To jest taka czarna dziura. O czarnej dziurze wiemy więcej niż o czymś, co się nazywa tendinopatią. Jest to związane z tendinitis, z bólami, z tym wszystkim. I widziałeś Kawhia Leonarda w finałach NBA. Mówię tylko o najgorszym rozwiązaniu dla Clippers. Najgorszej sytuacji, w której mają Kawhia Leonarda przez 2 lata i to nie są pełne 2 lata, tylko to jest na przykład razem rok gry. Oczywiście gra w playoffach, jest load management, to wszystko. Po 2 latach Kawhi Leonard odchodzi i oni stracili już całą przyszłość na przyszłą dekadę.
Ale może mają 2 tytuły mistrzowskie.
To jest to ryzyko dla nich.
Nie mają.
W najgorszym rozwiązaniu nie mają tytułów mistrzowskich.
W najgorszym
rozwiązaniu mają sezon Kawhia Leonarda, on odchodzi po 2 latach i oddali całą przyszłość.
Trudno mi sobie to wyobrazić. Ale dobrze, no przyjmijmy, że Kawhi Leonard może odejść za 2 lata. Na potrzeby tej retoryki przyjmijmy takie założenie.
Nie, to nie jest założenie. On może odejść za 2 lata, będzie wolnym agentem.
No dobrze,
może
no.
być, więc to nie jest kwestia zakładania tutaj czegoś.
Dobrze, czyli Clippers dali za dużo.
Wydaje mi się, że jest to bardzo duże ryzyko w kontekście, znaczy to, co oddali w kontekście tego, że mogą mieć Kawhia tylko przez 2 lata. Mówi się o tym, że oni to oddali za Kawhia i za Paula George'a.
No właśnie, bo to tak jeszcze wróćmy do tej z kolei narracji.
Za samego Paula George'a tyle nie oddasz.
Nie.
Ja też mi ta retoryka troszeczkę, wiesz, nie trafia do mnie to, że oni oddali, że to jest to, co oddali za Paula George'a i za Kawhia Leonarda. Nie zupełnie to do mnie trafia. Oddali to tylko dlatego, że Kawhi Leonard chciał Paula George'a w Clippers.
No tak, ale ja myślę, że trzeba jednak na to patrzeć trochę zbiorczo. I wiesz, to też jest oczywiście pytanie. No, za 5 lat będziemy wiedzieć, co tak naprawdę oddali. Może się okazać, że oni nic nie oddali.
Mój drogi, wróćmy się tam, gdzie byliśmy, tak?
Tak.
Czy chcemy porozmawiać o Lidze Letniej? Napisałem o Lidze Letniej dzisiaj.
O Lidze Letniej może zakończmy Ligą Letnią.
Jest bardzo letnia Liga Letnia. Taki jest mój tytuł. Liga bardzo letnia. Jest kilka kwestii problematycznych już związanych z Ligą Letnią, mam wrażenie.
Dobrze, to zacznijmy od Ligi Letniej.
Nie, tak jak powiedziałeś, zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy, bo nie pójdziemy dalej. Gdzie skończyliśmy? W którym miejscu byliśmy? Czy zrobiliśmy Stanleya Johnsona? Kontrakt z Toronto Raptors?
Nie chyba. A może?
Stanley Johnson. Sebastian Bielas.
Stanley Johnson.
Stanley, nie Stanley.
Stanley?
No Stanley, a nie Stanley. Muszę poprawić. Tak, no zatagowany był w Stanley. Sebastian Bielas.
Nie utrzyma tej roboty.
Nie, ten portal się nie utrzyma, nie da rady. Tak dalej będzie, mój drogi. Rondae Hollis, że byliśmy na Stanleyu Johnsonie? Mówiliśmy o nim, nie? Na nim skończyliśmy.
Wydaje mi się, że też chyba powiedzieliśmy, że to szansa na rewitalizację kariery, dobre środowisko, odpali. Dobre.
Okej, tu skończyliśmy. Dobrze, dalej mamy. Rondae Hollis Jefferson, nowym gra. To jest news z 8 lipca, wiesz, ale przez ostatnie 24 godziny się nic nie wydarzyło, więc.
Kelly Oubre.
Spokojnie nadgonimy. Rondae Hollis, co się stało z Kellym Oubre?
2 lata, 30 milionów Phoenix Suns.
Rondae Hollis Jefferson, nowym graczem Raptors.
Dobra, ja byłem szczerze bardzo zdziwiony, że tak długo Rondae Hollis Jefferson utrzymał się na wolnym rynku, że nikt nie uznał, że to jest gracz z pewnym potencjałem, umiejętnościami, szansą na rozwój. Grasz trochę pokroju Kevona Looneya. Może lepszy, bardziej perspektywiczny.
Miał tylko, bardzo słabe... Jeszcze raz?
A mimo wszystko musiał czekać aż do ósmego.
To dlatego, że miał bardzo słaby sezon, ten ostatni. Wypadł z rotacji, szerokiej rotacji. Miał problemy ze zdrowiem. Chyba na początku sezonu problemy ze zdrowiem. Kilku ludzi go przeskoczyło. W końcu go Rodion Skurucz przeskoczył nawet w rotacji. I on był starterem Brooklynu, drużyny rapu, oryginalnej drużyny rapu. On był starterem w tej drużynie na czwórce. Myślę, że też takie niedociągnięcia rzutowe tutaj sprawiły, że kontrakt jest tak niski, bo on jednak gra na czwórce i nie jest shooterem, więc to problem. To tak jak Tadeusz Young trochę, który grał też, który go uczył koszykówki.
Tak jak Derek Favors. No ale nadal uważam, że tam jest, tam drzemie grasz. On potencjalnie defensywnie może mieć pewnego rodzaju, jest jakiś upside z nim. No. To w sumie atletyczny zawodnik, więc mówię, byłem zdziwiony, że nikt się po niego nie wychylił, żeby dać mu te 4-5 milionów dolarów za sezon. Nawet za rok, za dwa lata, wiesz.
Tak, no jest... Tak.
Dziwne.
Tanasis Antetokounmpo dołączy do swojego brata.
Poczekaj, tylko jeszcze tak w kontekście Toronto. Gdzie on będzie?
On będzie z rezerwową czwórką. Nie wiem, dlaczego ludzie mówią, że on będzie wingmanem, że ściągnęli Stanleya Johnsona. Słyszałem, jak ja już dwie opinie, mówię w dwóch podcastach. Stanley Johnson i Rondae Hollis Jefferson to są dwaj wingmeni, którzy zastąpią Kawhi'a Leonarda i Danny'ego Greena. Mówię, że zastąpią, tak, ale Rondae Hollis Jefferson to jest czwórka. Niska czwórka, to nie jest trójka.
No to on będzie, gdzie on będzie? On będzie wchodził za Ibaką, będzie wchodził...
Będzie zmiennikiem Pascala Siakama, jeśli będzie w rotacji.
A może jednak Chris Boucher?
Mój drogi...
To będzie pasjonujący pojedynek. Chris Boucher versus Rondae Hollis
Jefferson. A Boucher to nie jest center?
On jest taką czwórką, on jest za chudy, jest za ten.
Dobrze, to jest wszystko nudne. Toronto... Najdalej. Tanasis Antetokounmpo dołączy do swojego brata. Dwuletni kontrakt z Milwaukee Bucks.
To obrzydliwe.
Oglądam Kostasa Antetokounmpo. Zabawne jest to, że on gra podobne zagrywki, które gra jego brat. I choć jest podobnie atletyczny do niego, w sensie wzrostowo.
Ale to mówisz o Kostasie, czyli o graczu Dallas Mavericks.
Tak, Kostasie Antetokounmpo z Dallas Mavericks, tak o nim mówię. I oglądam go w lidze letniej i gra podobne zagrywki i tak bardzo mało umie. Tak w zasadzie nic nie umie. Tak mówię. I tak chcesz, żeby to się wydarzyło, bo to Janis jest. O, podaj Janisowi. Nie, to jest Kostas.
Ale wiesz co? To jest do pewnego stopnia chytra zagrywka Milwaukee, no bo się będzie trudno opuścić brata. A z drugiej strony magnes, żeby iść do brata, czyli do Dallas, też jakby wiesz, się w ten sposób neutralizuje. No, nie zostawię brata.
Czy wybiorę brata? To w zasadzie może Dallas popełnia... To może błąd Dallas jest teraz. Dallas się nagle znalazło.
Dallas chciało przestrycić, ale Milwaukee chyba...
Zamknęło Dallas.
Zneutralizowało problem brata.
Zneutralizowało Dallas, bo brat od brata nie odejdzie. Przecież, żeby pójść do innego brata.
Tak.
Chyba, nie? Czy może to się by dało wytłumaczyć? Słuchaj, spędziłem z bratem dwa lata, to teraz chcę spędzić dwa lata z tym bratem.
Żeby było sprawiedliwie. Nie wiem. No.
Jak to mają nigeryjscy imigranci w Grecji? Jakie zasady? Czym się kierują przy stole?
Prawem fety. Kto pierwszy odkrawa fetę?
Słynne prawo fety. Zrobimy kiedyś osobny podcast o prawie fety, ale to w sierpniu. Mój drogi, Jabari Parker podpisał kontrakt z Atlantą.
Poczekaj, ale
no
nie ma...
taki rozmowny w sytuacji... Nie, no przepraszam, no. Nie przesadzaj, bo potem będziemy 60 minut rozmawiać, bo ty chcesz o Tanasisie Antetokounmpo mówić 5 minut. No proszę cię, szanujmy się.
No nie, ale ja chcę tylko powiedzieć, że...
Masz więcej followersów niż Tanasis.
Że on też bardzo niewiele umie. Szczerze mówiąc mówię, no brzydzi mnie ten kontrakt, no. On pokazuje taki, wiesz, to jest czysty nepotyzm. Zabiera się
PSL.
Miejsce zawodnikowi utalentowanemu, który mógłby tam grać po to, żeby grał zawodnik, czy był pieniądze dostawał zawodnik, który nic nie potrafi. Mówię, przypomina mi się to najgorsze skojarzenie z braćmi Smith. Kiedy Chris Smith dostał kontrakt w Nowym Jorku po to tylko, żeby J.R. Smith wziął mniejsze pieniądze i ponieważ pamięta, że ci, którzy walczyli o to, to jakby tak bardzo szybko się zorientowali, zwiesili głowy i powiedzieli, no tak, jakby możemy sobie wypróbować żyły, możemy robić nieprawdopodobne rzeczy na treningach w czasie meczów ligi letniej, ale i tak wiadomo, że Chris Smith dostanie kontrakt. No i tak się stało. No.
Ja bym tego nie porównywał do Chrisa Smitha i J.R. Smitha. Niestety, jeśli już, to bym to porównał do, nawet nie wiem do czego to, Cousins? Brat Cousins? Nie, to jest, jeśli to ma być jakieś takie zabezpieczenie się i przekonywanie, wiesz, Janisa, patrz, weźmiemy twojego brata do składu, żebyś nam nie odszedł, tak? Żebyś nie zamienił Milwaukee, faworyta konferencji wschodniej, na większy rynek, tak? Jeśli oni się muszą martwić w ten sposób, żeby robić PSL na NBA, no to generalnie cała sytuacja jest chyba konsternująca.
No dobrze, ale tak samo podpisanie drugiego Lopeza jest takie PSL.
W normalnych, ale Robina już mają. A to faktycznie jest zespół.
Bruka mają, jak wzięli Robina.
Bruka już mają na 4 lata, no więc też nie muszą się martwić specjalnie, że im Bruk Lopez...
No nie, ale czy to nie było w paczce, rozumiem.
To jest wszystko strata czasu. Jabari Parker podpisał kontrakt z Atlantą Hawks.
Koło gospodyń wielkich. Ile? 13 milionów 2 lata, tak?
Tak, ja zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, oglądając zespół Ligi Letniej Atlanty Hawks. Dlaczego Jabari Parker jest w Atlancie Hawks? Jaki jest sens?
Ale to jest 1 plus 1, czy to jest 2 lata?
1 plus 1.
Idealnie, super.
A drugi rok jest chyba opcją dla Jabariego.
Dla Jabariego?
Chyba, mi się wydaje.
A nie dla drużyny, to dziwaczne.
Zastanawiam się, po co w ogóle on jest.
Po co tam on jest?
No,
nie wiem. Niespełniony talent, weteran, doświadczenie. Będzie opowiadał, jak to jest, jak się gra z kontuzją. Ciekawy etos pracy. On wiele przeszedł. Ciekawie opowiada. No nie wiem. Zgadzam się, że jest to zupełnie niezrozumiałe.
Tak, i to jest opcja dla gracza. W sensie nie to, że dla Atlanty Cap Space będzie zaraz w przyszłym roku istotny, ale no nie wiem. Może chcą, znaczy no... W tym sensie podpisywania Stanleya Johnsona, Rondae Hollisa Jeffersona, Jabariego Parkera, D'Angelo Russella, takie wiesz, klasyczna rzecz, którą powinny drużyny robić, czyli sprawdzasz tych ludzi, którzy zmieniają kluby po pierwszym roku kontraktów, których można przejąć. Po pierwszym roku, po pierwszych kontraktach, po debiutanckich kontraktach, chociaż Parker to już jest jego trzeci kontrakt w NBA, zawsze można sprawdzić. To jest coś, co popieram generalnie, więc żeby sprawdzić tych 24-letnich graczy, bo przecież dopiero przed nimi prime. Te 4 lata, kolejne 5 to jest ich prime, więc może teraz staną się przydatnymi graczami. Może wcześniej nie byli, a u nas się staną. Jeśli mogę ich mieć za małe pieniądze, tak jak Rondae Hollisa Jeffersona, czy nawet Stanleya Johnsona, no to jeśli to jest tylko 3 miliony dolarów, to jest jak minimum dla weterana, to jest jak minimum, wiesz, które Rajon Rondo dostanie, to biorę i chcę sprawdzić. No ale pozycyjnie, nie wiem jak, wiesz co, pozycyjnie Jabari Parker współgra z Atlantą Hawks, ale może nie powinienem się o to martwić, bo to jest tylko Atlanta na razie.
Ale czy on w ogóle jest pomysł, żeby on wychodził z pierwszej piątce? Nie, będzie z ławki grał.
Właśnie nie wiem, kto do końca ma grać tam na trójce w pierwszej piątce. Zastanawiałem się, jaki wpływ ma na podpisanie Jabariego Parkera miało to, co Hawks widzieli na razie od DeAndre Huntera.
Hunter Collins jest chyba ten fundamentalny, że tak powiem.
Collins jest czwórką. Parker jest czwórką niską. Nie wiem. Może jest rezerwowym po prostu za Johnem Collinsem.
Nie, chyba nie jest graczem pierwszej piątki.
No właśnie, ale no, kto jest trójką w pierwszej piątce? Evan Turner? DeAndre Hunter? Już? Od razu?
No, może DeAndre Hunter. Dajesz głęboka woda i lecimy.
Oklahoma City Thunder tną koszty i wymieniają...
Ale powiem ci też, że przejście Jabariego Parkera stawia pod znakiem zapytania, czy to może być drużyna mrapu.
Nie pomaga. To fakt.
Nie pomaga.
To może jest najważniejszy take w tym wszystkim. Oklahoma City Thunder tną koszty i wymieniają Jeremiah Granta do Nuggets. Denver Nuggets za pierwszorundowy wybór w drafcie. Już tam były szczegóły protekcji, chyba top 10, tak? Zastrzeżony w top 10 draftu pick, czyli pick w drafcie 2020, można to dosyć śmiało
powiedzieć. znowu widać, że Oklahoma się bardzo tnie kosztowo. To był zespół, który płacił gigantyczne pieniądze. Pamiętasz tą historię z Melo? Że zejście z kontraktu Melo powodowało, że nie ma nic, 70 milionów cap space'u, że tak powiem, zeszło z nich? Czy tego luxury tax, który trzeba było płacić? Mhm. I że wiesz, ten przedmuchany rynek, w sensie mały rynek, duże pieniądze, że to się po prostu przestało, staje się finansowo spinać. To jest taka... Co rzucasz?
Nic. Raczej pobieram. Dodaję nowe elementy do swoich nawyków.
Aha, myślałem, że takie klocki tam układasz.
Piłem z butelki plastikowej. Już mi kiedyś powiedziano, żebym pił ze szklanki. Ze szklanki to piją małe dzieci. Kontynuuj.
Nie. Małe dzieci to... Małe dzieci piją z kubka, nie kapka.
Kubka, nie kapka.
No dobrze.
Oklahoma pieniądze Oklahomy.
No więc nie pieniądze i dzisiaj też masz takie wrażenie, że próba przehandlowania Westbrooka jest tego typu, wiesz, decyzją, która gdzieś ma bardzo głęboki podtekst ekonomiczny. No.
Być może
Presti dostał takie zadanie po prostu. No panowie, no nie jesteśmy w stanie ciągnąć tego przy tych nakładach kapitałowych, które trzeba ponosić w związku z płaceniem pensji, tak wysokich pensji zawodników.
To też, ale myślę, że to nie powinien być, to nie powinna być rzecz definiująca ten ruch. Nie pieniądze, nie szukanie oszczędności.
A co?
Raczej to, że kontrakt Jeremiah Granta po tym sezonie najbliższym się kończy. I Jeremiah Grant ma opcję dla gracza, 9 milionów na sezon 2020-2021, z której może zrezygnować i znaleźć się za rok na rynku, gdy będzie dużo pieniędzy. Na rynku jest 25-letnim rozwijającym się graczem i oddaje go Oklahoma za pik w pierwszej rundzie. Nie widząc Jeremiah Granta kontraktu dużego lub niedużego, lub nie wiem, 15 milionów dolarów, 12 milionów dolarów rocznie czy 10 milionów dolarów rocznie w swoim prognozowanym procesie zbliżającej się przebudowy.
Okej. Okay.
Czy to jest znak, że jesteśmy bliżej transferu Russella Westbrooka? Być może, ale czy bliżej, czy zaraz, czy pół roku? Nie wiem.
Nie wiadomo.
No, natomiast wiem, co bym chciał, gdybym był Oklahomą i dealował z Miami. Tylera Herro bym chciał. Jeśli
tak,
nie da nam Miami Tylera Herro, to nie ma dealu. Tak bym to zrobił, bo musi mieć sam Presti coś z tego.
Tylko Tyler Herro podpisał kontrakt, w związku z tym przedłuża się to znowu o 30 dni ewentualny transfer Westbrooka. Mhm.
Oficjalnie.
Nie da się tego...
Oficjalnie. Oficjalnie, bo no tak, to można uznać zaraz. Teraz.
Na Kevina Love'a można zrobić oczywiście.
Avery Bradley zagra z LeBronem i Anthonym Davisem w Lakers.
Super.
Bardzo super. Oglądany news. Bardzo no tak, duże zainteresowanie Los Angeles Lakers. Zaskakujące.
Rajon Rondo i Bradley Beal United po ilu? Po 7 latach?
Avery Bradley, Rajon Rondo. Tak, po latach. No.
Po latach.
Pamiętam, jak Avery Bradley Raya Allena wyrzucił z Bostonu, wchodząc do pierwszej piątki, w drugiej połowie któregoś z sezonów. Avery Bradley miał, gdy został przehandlowany z Clippers do Memphis na wiosnę, miał mecz na career high, 33 punkty. Miał też mecz na 26 punktów, miał też kilka meczów na 20 punktów. I to było, to była jedna z najbardziej szokujących rzeczy, jakie widziałem w poprzednim sezonie. To 3 minuty oglądania highlightów career high Avery'ego Bradley'a, które zostały poprzedzone, czy to było później, 26 punktami. Też oglądałem highlighty i nie mogłem uwierzyć, że Avery Bradley jest w stanie rzucić jeszcze tyle punktów w NBA po latach bycia rozrypanym przez kontuzję, nie nauczenia się dobrze tak rzucać na poziomie wysokim, tylko na poziomie powiedzmy dobrym i że nagle po tych wszystkich latach zmian tutaj, zniknięcia praktycznie z naszego radaru, Avery Bradley ma jeszcze w sobie coś takiego, że ma w jednym meczu. Potem przychodzi drugi mecz i rzuca 5 punktów i mówię, o, wyrównało się, tak? Ale że ma ten jeden mecz na tyle, to byłem z tym zaskoczony. Bo większość meczów w Clippers, które miał, to były mecze na 6 punktów i grał dużo. Doc Rivers go lubił. Ja rozumiem, dlaczego Doc Rivers go lubił i myślę, że Frank Vogel też go będzie lubił i Avery Bradley będzie w rotacji Lakers.
Nie, na pewno będzie, no jest, wiesz, jest cały czas jednak uważany za jednego z lepszych obrońców. No nikt tak jak może Patrick Beverley potrafi się tak przykleić i leżeć na najbardziej dominującym graczu na piłce drużyny przeciwnej. Pytanie, ile tego Evrego Bradley jeszcze zostało w tych takiej, wiesz, tej takiej nieustępliwości, zadziorności, to może jakby cechy charakteru się pewnie nie zmieniły. Pytanie, czy ciało domaga? Czy on jeszcze potrafi być takim, wiesz, psem?
Takim psem, no.
Skorowanie go z Avery Bradley będzie piękne. Będzie nieprawdopodobny pojedynek.
Ja lubię ustawienie LeBron, Avery Bradley, Danny Green.
Okej.
Okay. Michael Green zostaje w Clippers, łatając dziurę na PF.
Super.
On miał propozycję ponoć wyższych umów od... ponoć. Były wyższe. Kilka klubów było zainteresowanych, między innymi Spurs 3, jak pamiętam. No i zostaje na niskim kontrakcie w Clippersach, gdzie faktycznie czy będzie startującą czwórką, czy będzie zmiennikiem Paula George'a i będzie niskim centrem. On grał, jak grali serię z Golden State Warriors, to on był w połowie tamtej serii, gdzie Clippers byli rewelacją, to on grając na centrze, pamiętasz, Zubacz przestał grać w piątce i on wychodził na centrze. I te line-upy, on chyba nadal po tej serii był, znalazł się na plusie w net ratingu przeciwko Warriors. Generalnie on jest takim graczem, którego analityka lubi, gdy jest jakąś taką piątą opcją, czwartą opcją na boisku. Center, który niski center, który rzuca za trzy albo czwórka wyciągająca ludzi. Dobry obrońca, sprawny obrońca, mógłby lepiej zbierać trochę.
Pożyteczny gracz, jeden z takich graczy, o których się wiesz, którzy mają jakby najgorszą, on w ogóle nie istnieje w jakiejś takiej, wiesz, przestrzeni medialnej, publicznej, niedoceniany gracz bardzo.
40% rzutów za 3 w poprzednim sezonie.
No właśnie, proszę, czego się człowiek dowiaduje.
Dobry ruch. 2 lata, 10 milionów, bardzo dobry kontrakt Clippers.
Bardzo dobry kontrakt. No to taki kontrakt Eda Davisa, Del Luneya. jest taka klasa graczy po prostu.
Tak. Alec Burks zrezygnował z przeprowadzki do Oklahomy i dołączy do Warriors.
Do Warriors?
Tak, Golden State Warriors, Alec Burks za 1,6 miliona dolarów w przyszłym sezonie. I to można jeszcze połączyć z newsem, który pojawił się zaraz, od razu, gdzieś już po tym. Warriors i Hawks wymienili się młodymi podkoszowymi. Omari Spellman trafił z Atlanty do Golden State, a nasz Damian Jones trafił z Golden State do Atlanty.
Przykre, smutne. Odchodzą wielcy bohaterowie, ludzie, którzy byli tam, kiedy działy się te wszystkie rzeczy. Nie ma już Golden State. Ten projekt został zakopany i umarł.
Dwukrotny mistrz NBA Damian Jones. Jest to koniec pewnej ery, chcesz powiedzieć.
Tak.
Przy odejściu Damiana Jonesa.
Plus zwaywowanie Shona Livingstona. No kończy pewną epokę tego zespołu. W Wikipedii już jest nowy rozdział napisany. Jak będziesz to czytał za 100 lat.
A powiem ci, że jednym z graczy, którzy najbardziej wpadli... Ja wiem, co to jest za gracz, ale jednym z moich ulubionych graczy Ligi Letniej, a może to był tylko jeden mecz, który zagrał, ale widziałem go, mam wrażenie, w dwóch. Omari Spellman dla Atlanty Hawks.
Dobrze, Maciej, mogę mieć do ciebie pytanie, takie na zasadzie catch and shoot.
Dajesz.
Wymień 5 skrzydłowych Golden State Warriors, tak jak to wygląda dzisiaj.
Wingmanów. Bez Klaya Thompsona.
Klay Thompson jest jednak guardem.
Jest wingmanem. Jest dwójką. Chcesz dwójki, trójki, czwórki? Co chcesz? Trójki, czwórki?
Jak te trójki, czwórki?
Trójki, czwórki. No ale wiesz, że teraz dwójki grają na trójce też.
Dobrze, Macieju.
Dobrze, chcesz trójki, czwórki, dobrze. Omari Spellman jest czwórką czy centrem?
Jest Omari Spellman, super.
Ja myślę, że on jest centrem. Że on jest niskim centrem. Alfonso McKinney, Glenn Robinson trzeci. Draymond Green.
To też jest bardziej gardem.
Dobrze, mój drogi, nie odpowiem ci na to pytanie.
No nie, chodzi mi o to, że masz, że jest to jest do tego jest ten Paschal.
Erik Paschal. Jak się mówi w ogóle? Paschal. Paschal, Paschal. Podpisany zresztą trzyletni kontrakt.
Paschal jest, jak tak powiedziałeś, Draymond Green, McKinney.
Jest Glenn Robinson trzeci. Selman.
Co?
Jest Glenn Robinson trzeci.
Ale czy to jest, czy on jest SG?
Nie ma czegoś takiego w NBA już jak SG.
Już nie ma.
W NBA są teraz trzy pozycje. Czasem wygląda, jakby były tylko już dwie pozycje.
Która tak naprawdę jest jedną pozycją, czyli rzucaj za trzy. I jest, Allen Smajlagić.
Zamerykańszczyłeś go.
Smajlagić.
No ale co chcesz powiedzieć, że nie mają ludzi na pozycji numer 3? Tak, czy na pozycji numer 4?
Na pozycji 3-4 jest po prostu plaża.
Jest McKinney jako starter lub Glenn Robinson jako starter. Jest D'Angelo Russell jako starter na dwójce. Jest Stephen Curry jako starter na jedynce. Jest Draymond Green jako starter na czwórce. Jest prawdopodobnie Willie Cauley Stein jako starter na centrze lub Kevon Looney jako starter na centrze. Pewnie Kevon Looney i Cauley Stein z ławki, Russell, Cauley Stein, pick and roll. Jest mnóstwo młodości w tym zespole. Jest Stephen Curry, mój faworyt do MVP w przyszłym sezonie. Prawie oficjalnie. Jestem coraz bardziej bliższy powiedzenia tego, że Stephen Curry.
45 wygranych spotkań. Może.
Klay Thompson wróci zimą, w połowie sezonu w zasadzie. Patrick McCall zostaje w Toronto.
Super. Trzy tytuły mistrzowskie zobowiązują jednak. Jestem lepszy niż Kawhi, zostałem. A mogłem odejść do Lakers albo Clippers w poszukiwaniu kolejnego tytułu.
Delon Wright w Mavericks, to mówiliśmy już, nie?
Nie.
Delon Wright w Mavericks i Tyus Jones w Memphis Grizzlies.
Okej. Okay. Nie wyrównali oferty. To chyba jedyna taka sytuacja była w tym off-seasonie, że czekaliśmy na to, aż ktoś wyrówna. Wielki powrót, sign and trade. No i nie wyrównali.
Ja lubię Delona Wrighta w Dallas Mavericks, to jest dokładnie to Patrick Beverley chyba był tym graczem, znaczy chyba, na pewno był tym graczem, którego chcieli, obok Luki Doncicia, ale bardzo mi się podoba, że zostali przy takim typie gracza, czyli rozgrywającego, obrońcy niepotrzebującego piłki, żeby grał obok Doncicia, zmieniał tempo trochę do transition, przeszedł. Podoba mi się Delon Wright obok Luki Doncicia.
Ten Delon Wright trochę taki, nie wiem, no trochę był jednak rozczarowaniem w tym frontem.
Jedna rzecz,
ale
o której...
że się rozwinie. No.
Jedna rzecz, o której nie mówimy a propos upside'u Dallas jest taka, znaczy mówimy, ja mówię. Kristaps Porzingis będzie wreszcie grał z kimś, kto może mu podać w pick and rollu. Najlepszym graczem, z którym grał, który mógł mu podać w pick and rollu, był Jared Jack. Dotychczas w jego karierze. Okay. Teraz będzie grał z Luką Doncicie. Będzie lepszy dzięki temu, że Luka Doncic będzie z nim w piku. W pick and pop i tym wszystkim. Dallas jest ciekawym składem. Czy Dallas jest zespołem playoffowym? Chyba nie, ale myślę, że jest kandydatem. To...
Nie, może zamieszać. No.
Tyus Jones, Memphis Grizzlies.
Dobrze. To rozumiem... Jako zmiennik Jamoranta. Super.
Golden State Warriors zwolnili Shauna Livingstona. To już mówię, że to jest koniec pewnej ery. Livingston zleciał w poprzednim. Już w pierwszej połowie sezonu było widać, że to nie jest ten sam gracz.
Nie, zniknął. No, fizycznie się zapadł. Stracił
jego...
No i on nie przystaje do dzisiejszej gry.
Podupadł jego scoring.
Tak, no ale wynikał z braku minut. No.
I wieku.
I on nigdy nie był graczem na, wiesz, który potrafił, nigdy nie nauczył się rzucać za trzy, no. I to go wyłączyło w gruncie rzeczy z współczesnej NBA.
Marcus Morris myśli o wycofaniu się z umowy ze Spurs i przejściu do Knicks. Ja próbowałem, mój drogi, bo Marcus Morris w końcu nie podpisał jeszcze kontraktu z Knicks, bo to chodzi o to, że Reggie Bullock, tak, w końcu
tak,
jeszcze nie uzgodnił umowy.
po więzie podeszwy mam. Tu ma jakąś kontuzję, która powoduje, że Nowy Jork chce renegocjować tę umowę, zejść w dół z pieniędzmi po to, żeby dać jednoroczny 15-milionowy kontrakt Markusowi Morrisowi.
Który ma 20 milionów dolarów za 2 lata od San Antonio Spurs. Ja, mój drogi, zacząłem się zastanawiać, dlaczego, co to jest. Bo tak, oczywiście pieniądze, tak? Markus Morris ma wyższe zarobki.
No tak, on ma drive na pieniądze. Nie mam tu do tego najmniejszych złudy.
Nie mam, bo robi to bardzo dobrze, moim zdaniem, jeśli wybierze jednoroczną ofertę. Zresztą nawet w kontrakcie ze San Antonio Spurs drugi rok jest opcją dla niego. On chce trafić na rynek za rok, gdy nie będzie graczy, a będą pieniądze.
Tak.
Ma to sens dla niego jak najbardziej. Wtedy może znaleźć jakąś 3-letnią umowę.
Oczywiście. No?
Więc sprytnie to kombinuje. Ja wiesz, szukałem już takich powodów, czy może Markus Morris chciał zrobić na złość San Antonio Spurs. Bo pamiętasz, że Markus Morris został przehandlowany z Phoenix do Detroit, gdy Phoenix myślało, że mala Markusa Aldridge'a.
Tak.
I potem LaMarcus Aldridge poszedł jednak do San Antonio. Phoenix straciło Markusa Morrisa, żeby sobie zrobić miejsce. To nie chodzi.
Ale zyskali ta
na niego. Czy na niego, czy nie? I potem Mark... Czy to na niego było miejsce? Dlatego handlowali tych 3 ludzi, pamiętasz, Phoenix do Detroit? Żeby zejść, żeby zrobić miejsce na niego, czy żeby zrobić miejsce na Tysona? Dla niego chyba, dla Aldridge'a to
Tyson
miało być miejsce. Tak.
Tyson Spender już czekał na niego.
Tak, to miało być miejsce dla Aldridge'a, tam im brakowało czegoś. I potem Markif Morris, jak przehandlowali mu brata, był zły na Phoenix Suns i Phoenix się rozpadło i wszystko, co złe, stało się właśnie wtedy. Od tamtego punktu Phoenix jest straszną kaszą. Także kozy chodzą po gabinetach i srają. Ponoć, według Kevina Arnowica z ESPN. Kembers zostaje w Orlando.
Kto? Kirsch?
Kembers. Kembers z Kampuczy. Syn mnichów. Domyślam się, bo Chem i tyle. Bardzo dobry defensywny center, niewiele więcej. Kendrick Perkins go lubi. Podpisał nowy kontrakt, 6 milionów dolarów, 2 lata będzie zmiennikiem Puczewicza, Bamby. Zobaczymy. I to jest, mój drogi, wszystko poza...
Kelly Oubre 30 milionów poza 2 lata.
Tak.
Okej. Okay. Poczekaj, spójrzmy, wiesz co, ja sobie nawet tak otworzyłem, żeby zobaczyć, bo musiałem dzisiaj odtrąbić koniec wolnej agentury 2019.
Kelly Oubre rzucał 18 punktów po meczu gwiazd dla Phoenix Suns. Ja generalnie byłem w szoku, że jak Kelly Oubre dobrze gra nagle. Ale czy tak dobrze faktycznie? Czy to są te pieniądze, żeby tyle mu płacić? Za 2 lata? Myślę, że to za dużo, ale zobaczymy.
Zobaczymy.
To jest
Jonas Jerebko został. Kenneth Farid. Cheikh Diallo. Zaza Pachulia, Joe Kim. Tyson Chandler. Justin Holiday, Jeremy Lin, Vince Carter.
Oglądając go w lidze letniej, zastanawiałem się wczoraj, jak wygląda, komentuję ligę letnią, zastanawiałem się, jak wygląda życie Vince'a Cartera w tym momencie. Czy on ma oferty, czy spokojnie czeka na kontrakt? Jak to
myślę,
wygląda?
Że spokojnie czeka na kontrakt. Przynajmniej on może, nie wiem, na przykład dołączyć do Toronto dzisiaj. Zagrać taki ostatni sezon, wiesz, taki farewell. To było nawet ładne.
Mój drogi...
Ekpe Udoch, Devin Harris, Tabose Folosza, Marcin Gortat.
Marcin Gortat spotyka się z niejaką Żanetą Stanisławską, czy coś
tak,
takiego w ogóle...
Powiedzmy coś o Żanetce.
To można otwarcie powiedzieć, bo on się z tym nie ukrywa, tak? Czy to prawda, że on się z tym nie ukrywa, czy też to jest wszystko tajne?
Nie ukrywa się. No,
nie ukrywa się.
Że ona jest przedsiębiorcza, że mu imponuje, że lubi mu wsmarować jakiś kosmetyk w ciało, że odmłodniał.
Tak.
Iman Shumpert, Dawid Nwaba, Trey Lyles. O, tu jest gracz jeszcze do wzięcia. Domyślę małe pieniądze. Pau Gasol, Amir Johnson, Furkan Korkmaz, Greg Monroe. nieśmiertelny. Len Stevenson. Czy Len Stevenson będzie jeszcze w NBA? Corey Brewer, Sam Decker, Shelvin, nieśmiertelny Shelvin Mack, Quincy Pondexter, Raymond Felton, Costa Kufos, Alex Abrines, nie, Calderon, nie. No i
Alex Abrines już jest już w Barcelonie na 3-letnim kontrakcie. Miał jakieś problemy psychiczne
tak
z sobą.
Jason Randall, Dragan Bender, czy tu jest miejsce dla tego gracza w NBA?
Myślę, że jeszcze ktoś mógłby go sprawdzić.
Cameron Payne.
Wielki Cameron Payne, oglądałem go dopiero co wczoraj.
Widziałeś go, jak prowadził polemikę z ławką? On nawet
kusił z całym w Dallas gra, z całym Sacramento. Cała Kalifornia Północna z nim. O tym meczu mówisz? Dallas-Sacramento?
Tak.
Końcówka? No widziałem. Co za gość. Co za typ. To jest taki rozczarowujący generalnie, jak na niego patrzę tak ogólnie. Pani Żaneta Stanisławska to jest kobieta sukcesu, mój drogi.
Ogromnego.
Jak pisałem sobie pani Żaneta, wczoraj już czytałem, o tym oglądałem, teraz patrzę, wygląda jak kobieta sukcesu. Powiem ci tak, jakbym był dziewczyną, chciałbym być panią Żanetą Stanisławską.
Naprawdę?
Mhm.
Okej. Okay.
Albo chciałbym być dokładnie tym... Chciałbym być dokładną przeciwnością Żanety Stanisławskiej. Co ty na to, gdybym był dziewczyną?
Okej.
Okay. Absolutnie w drugą stronę. Albo nią, albo jej dokładną przeciwnością. Bo to jest, myślę, interesująca...
A co to jest dokładna przeciwność pani Stanisławskiej, żebyśmy sobie to tak odwzorowali?
A to ja bym chciał być. Nie muszę mówić wszystkim, kim jestem.
Aha.
Rozumiesz? W sensie nie muszę powiedzieć, kim bym chciał być. Patrzysz na Żanetę Stanisławską, kim ona jest, a ja bym chciał być jej przeciwnością. A to już jest, myślę, wolne do interpretacji, jeśli ktoś chce. Ja mam nadzieję, że nikt się nie zastanawia, kim ja bym chciał być, gdybym był przeciwnością Żanety Stanisławskiej. Ale jeśli widzisz jej zdjęcia, to patrzysz, że 36-letnia bizneswoman pochodząca z Katowic, mieszkająca na warszawskim Wilanowie, jest tym, o czym nastolatki obecnie marzą.
Czyli taka lekka sztuczność.
Ja tego nie powiedziałem.
Aha, a ja zapytałem, czy to o to chodzi.
Piękna kobieta. Mój drogi, Liga Letnia.
Cudowne dziecko skalpela.
To Liga Letnia.
Carmelo Anthony.
Liga Letnia czy Carmelo Anthony? Carmelo Anthony może być ciekawszy niż Liga Letnia. Dobrze.
Aż tak, bo to znaczy, że jest bardzo źle. Dobrze, twoje refleksje, myśli... Ostrzeżenia.
Zastanawiam się, czy to nie jest początek procesu końca Ligi Letniej jako miejsca, w którym ekscytowaliśmy się wielkimi występami zawodników wybranych u góry. Nie ma czegoś takiego. Chciałem zauważyć, czego nie ma. Nie mamy ekscytacji 30-punktowymi meczami Jamoranta. Nie mamy spuszczania się nad Zionem Williamsonem, jego meczem na 15-15 z gry.
Nie ma.
Nie ma czego nie ma. No nie ma RJ'a Barretta, chociaż miał lepsze dwa mecze teraz.
Na podstawie tych meczów się buduje się jakąś nieprawdopodobną narrację, ale prawda jest taka.
Nie
mogę?
Nie możesz, bo to nie jest podcast o Knicks, tylko RJ o Lidze Barrette? Letniej teraz. Tak, to nie jest podcast o RJ'u Barrecie. Przynajmniej jeszcze nie, zaraz będziesz mógł. Nie ma wielkich, efektownych występów Jarretta Calvera i zastanawiania się, czy może albo Dariusa Garlanda i zastanawiania się, czy może oni są lepsi niż Jamorant i tyle. To nie ma tego, obaj ci ludzie nie grają. I tu mogę skończyć, żeby nie iść dalej, bo są jeszcze kolejni ludzie dalej na liście, którzy też nie grają w Lidze Letniej. I oczywiście powody są zawsze indywidualne, ale mam wrażenie, że jest taka... Roztacza się nad Ligą Letnią aura, która już zaczęła powstać jakieś 3 lata temu, kiedy ludzie zaczęli być oszczędzani w Lidze Letniej, w sensie nie gram w back-to-backu na przykład, albo zagrałem 2 mecze w trzecim, nie gram. I teraz doszło do tego coś takiego... Nie umiem jeszcze tego... W sensie, ja nie wiem dokładnie, co to jest, ale mam wrażenie, że GM-om nie zależy tak bardzo, żeby ci ludzie grali, ci wybrani dopiero w drafcie, żeby tydzień później, 10 dni później grali od razu w Lidze Letniej. Że im nie zależy wcale tak bardzo na tym. Bo Zion Williamson ma zaraz dołączyć do reprezentacji USA, powiedział David Griffin w podcaście Adriana Wojnarowskiego.
Ale co, że ma pojechać na Mistrzostwa Świata?
Być w
szerokim składzie.
Mam w szerokim składzie. bo Jared Culver z, on jest z Minnesota Timberwolves, tak?
Tak.
Się myli cały czas jeszcze Darius Garland i Jared Culver, to jeszcze trochę potrwa.
I Hunter.
Nie, Jared Culver i Darius Garland mi się mylą. Nie Hunter, Hunter mi się nie myli z nikim. Że Jared Culver nie zagrał, bo został przehandlowany dopiero 6 lipca i nie miał czasu jeszcze.
Tak.
Nie miał czasu jeszcze trenować z drużyną. Okej, dobrze, nie miał czasu trenować z drużyną, ale w takiej samej sytuacji znaleźli się z drugiej strony Jackson Hayes, Bruno Fernando i jeszcze dwóch graczy, którzy też i Nickel Alexander Walker, którzy też zostali przehandlowani oficjalnie 6 lipca i też nie mieli okazji trenować, i DeAndre Hunter, i nie mieli okazji trenować z drużyną, ale zagrali w Summer League. No ale taki DeAndre Hunter okazuje się, że zagrał raz, jeśli co widziałem, to był ten mecz, w którym go widziałem, a potem w dwóch meczach nie zagrał, więc mam wrażenie, wracając się do tego Culvera, on mógł zagrać, no ale jednak może skupmy się na rozwijaniu, rozwijaniu go w procesie, na rozwijaniu go, wiesz, na ustaleniu jakiegoś procesu, żeby on miał, przygotowywał, przystosowywał się do NBA, żeby na przykład się nie kontuzjował w lidze letniej, żeby potem, wiesz, mógł normalnie trenować, gdzieś tam spotykać się z weteranami, czy być na obozie we wrześniu, żeby przeszedł ten cały cykl. I może liga letnia w tym wszystkim tak od razu nie jest najważniejsza. I nie jest wcale taka ważna.
To nie jest.
Nie wiem, może to jest po prostu rzecz randomowa. Nie miałem tego wrażenia w poprzednich latach. To jest pierwszy rok, gdy mam to wrażenie, że GM-om nie zależy, żeby ci gracze, ci zawodnicy grali.
Ale mnie się wydaje, że to już trwa jakiś czas. Te back-to-backi, te
to tak, back-to-backi, tak, ale ogólna ich dostępność w rozgrywkach.
Nie, ale wiesz co, moim zdaniem ostatnie 2-3 lata, jakbyś popatrzył, to byś zobaczył, że, było dokładnie to samo.
Przypomnij mi. Bo nie mam tego wrażenia, że to jest kolejny taki rok. Mam wrażenie, że to jest...
Ci najlepsi grali mecz 2, byli
tak,
skazani.
Ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że oni w ogóle nie grają.
No dobrze, no. No dobrze, nie ma, ale no dobra. No ja pamiętam, pamiętam sobie takie ligi letnie w Orlando, gdzie najlepszym graczem był Henry Ellenson w drafcie wybranym, który grał.
Tak, ale...
Ale może to była słaba liga w Orlando.
To nie jest do końca to. Ja wiem, chcesz pomóc mi, ale nie pomagasz mi teraz w tym momencie, bo to nie chodzi o to, że zawodnicy dostają wolne lub są kontuzjowani i nie mogą grać. Jeśli gość jest kontuzjowany, chyba Ja Morant nie może grać.
Cam Reddish nie może grać.
Cam Reddish? Nie, czy Cam Reddish na pewno nie może grać? Jest kontuzjowany, ale tak, czy on...
Kontuzję miał chyba tam.
Tak, miał operację. Czy Ja Morant, pamiętasz jak Ja Morant przychodził artroskopię? Było wiadomo, że idzie do Memphis, przychodziła artroskopię kolana na 3 tygodnie, no może musiał ją wcześniej, a może mógł przejść wcześniej, no nie wiem. Memphis już wiedziało, że go ma i tak jakby przejść Ja Morant sobie artroskopię, to było na początku czerwca, to oznacza, że nie zagrasz, zrobisz sobie to czyszczonko. Czy może to czyszczonko po lidze letniej mógł zrobić? TDITP. No nic, więc to jest taka ogólna moja myśl, że nie wiem jeszcze co to jest, ale jakby przestaje ludziom, klubom zależeć, żeby debiutanci z pierwszej rundy draftu grali w lidze letniej, pierwszej lidze letniej. Wydaje mi się to mieć sens. Jestem sobie w stanie to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Jak powiedziałem, boją się tej kontuzji, która nagle, wiesz, sprawi, że, wiesz, w sierpniu nie będzie mógł trenować, nie będzie mógł się ogrywać z graczami z zespołu, we wrześniu nie będzie mógł, wiesz, pojawić się na obozie przygotowawczym, na tych takich minikampach przed właściwym kampem, wiesz, gdzie zawodnicy, wiesz, gdzie cały skład zespołu trenuje ze sobą bez trenerów, wiesz, że w tym procesie coś się rozjedzie przez jakiś uraz, może jakąś skręcenie kostki, wiesz, cokolwiek, to. Ale myślę, że to też nie jest tylko to, więc nie wiem do końca co. Dobrze, ale to tak rzucam, bo to nie jest ciekawe, to się unosi nad, to jest aura, to jest, wiesz, do interpretacji. Ja sam nie wiem jeszcze, co to jest, więc też nie mogę tego zdiagnozować i powiedzieć, że na pewno tak będzie w kolejnych latach. Może to jest tylko taka rzecz, która wyszła w tym roku randomowo. A sama Liga Letnia? Ja myślę, że to jest Liga Letnia Two Guardów. To są najlepsi gracze w tej lidze. Two Guardzi, Combo Guardzi, rzucający obrońcy. I tak chyba powinno być, bo tak się gra w ten sport.
Z drugiej strony masz dobre mecze, nie wiem, Smagalicia. Sama Nicia, mówię Smagalicia. Masz ten Chris Boucher, do którego do znudzenia wracam. To są takie rodzyneczki, no. Fantastyczny mecz, on co prawda jest takim kombo, takim twinerem trochę. Janan Musa miał dzisiaj fantastyczne spotkanie. Tylko tak żal będzie trochę odchodzić od tego Brooklynu. Kurucz, Janan Musa. Ale niestety Kyriego Irvinga nie wytrzymam. Coś mi zdaje, że my będziemy kibicowali Memphis.
Zobaczymy. Się chyba urodzi w nas. To Lonnie Walker IV, 58, prato tylko w Las Vegas, 30 punktów, rzucający obrońca. Nickel Alexander Walker, combo guard, drugi strzelec Las Vegas, też tylko dwa mecze grało.
Taki jest fantastyczny punktów. Chłopak w Miami Heat. Kendrick Nunn,
podpisany w kwietniu, tak? On był w Golden State Warriors, jeśli dobrze pamiętam, na początku sezonu. On 21 punktów, Tyler Herro, 19 punktów na mecz, ale to jest taka liga i jest... Kyle Guy, 19, Simmons, który jest rozgrywającym, ale jest dwójką technicznie, combo guardem, tak? Ale to jest taka liga, zobacz, jak spojrzysz tutaj na to, kto jest. Ja patrzę na klasyfikację strzelców, już patrzyłem rano na nią, to się roi w Las Vegas, jest faktycznie Boucher, najlepszy punktowo z wysokich graczy, a tak to sami combo guardzi, sami, no, najlepszy z pierwszych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, Alonzo Trier, to też combo guard. Z 10 strzelców, 9 to są jedynko dwójki albo dwójki, to są tacy gracze. Okay. I potem jest Hayes i potem jest zaraz Cameron Payne i Tyler Herro. Carson Edwards, który ma 1,70 m wzrostu w Bostonie i gra na dwójce. Ciekawie. No. Jest tylko kilku ciekawych graczy skrzydłowo wysokich w tej lidze. Mówię, dużo nie gra i tak jest to troszeczkę, no nie wiem, taka bardzo letnia liga jest.
Letnia liga.
Rui Hachimura się trochę więcej spodziewano, ale jeszcze go...
Ale on grał w ogóle?
Tak, grał w dwóch meczach, ja go jeszcze nie widziałem. Z rzeczy, które mi się... Kilku ludzi mi się podoba tam. Których widziałem, ale to jest jeszcze, wiesz, dużo z tych ludzi widziałem pierwszy raz, więc nie ukrywając, jeszcze nie chcę w jakiś zachwyt popadać. Brakuje mi jednak takich ludzi, którzy mi wyskakiwali z ekranu w przeszłości, którzy grają w tej lidze, jak Samadzie Kriston.
Devin Robinson.
Opowiedz coś o swojej fascynacji Devinie
Robinson. No, to jest nieprawdopodobny atleta.
Czy na pewno, czy on nie jest za chudy, mój drogi, żeby tak go nazywać?
No być może jest za chudy.
Prawdopodobnie chudy, to jest ten problem, bo ja rozumiem, że on jest skoczny, że on jest wysoki, że on jest długi, wiesz, gra nieźle i jest przy takim wzroście. On był w Waszyngtonie przez 2 lata, Waszyngton go chyba wybrał raczej.
Nic tam, ale Waszyngton nie jest najlepszą organizacją do promowania tego typu ludzi. Nie, no nic z niego nie będzie oczywiście, ale no, tak wiesz... Widziałem ze 3 takie jego akcje, wiesz, 2 defensywne, 1 ofensywna i tak trochę lekko przysiadłem. No może akurat mi się tak włączyła transmisja. Stąd jestem redundancja stanów mających wpływ na wrażenie. No. Jakkolwiek. Może to ten mechanizm zadziałał. RJ Barrett. Bardzo mi się podobało to twoje określenie. Brytyjski atletyzm.
Ale jest, coś chyba mam tutaj, nie? Tak,
ale jest, to nie jest, tym dużo racji. Jak popatrzysz na tych rodziców, no to masz takie wątpliwości, jak to się w ogóle mogło stać. I oczywiście on dzisiaj zagrał może 2 lepsze mecze, ale tak, refleksja jest trochę oczywiście taka, że i to jest taka ta, że wszyscy się spodziewali, że no będziemy musieli włożyć sporo wysiłku, żeby zatrzymać RJ Barretta w czasie tej ligi letniej. Okazało się, że nie było to takie trudne. I faktycznie jak patrzysz na niego, to oczywiście on ma pewnego rodzaju te cechy wolicjonalne go tam gdzieś bardzo mocno to się podkreśla, że on ma tą wolę walki, że chce być najlepszy, że nie odpuszcza, że stara się być w każdej akcji obecny, zwłaszcza w defensywie pokazuje pewnego rodzaju taki, wiesz, pazur. Natomiast tak, kozłować umie tylko w jedną stronę, czyli używa lewej ręki, na prawo nie umie nie zrobić nic. Jest relatywnie wolny, to nie jest dynamit, to nie jest gość, który wiesz.
Ja jestem rozczarowany jego tym, jak, bo ja go widziałem już wcześniej, to nie, że oglądałem go pierwszy raz, pisałem o nim, nie wiem, 3 dni temu w Flashu, to o tym brytyjskim atletyzmie. Ja jestem rozczarowany, jak on atletycznie wygląda na tym poziomie. Na tym poziomie. Myślałem, że będzie dużo lepiej wyglądał.
No właśnie, a nie wygląda dużo lepiej. Wygląda bardzo przeciętnie. Więc te pierwsze dwa mecze to był oczywiście kubeł zimnej wody, który się tam wylał. Już się, wiesz, podniosły krzyki, że sprzedaj drużynę.
To byłaby nowość w Knicks.
To
nowość w Knicks, że ktoś chce, żeby sprzedał.
Natomiast wiesz, jak patrzysz na to na chłodno, no to oczywiście te dwa ostatnie występy trochę przykrywają. No, drugie double-double, ale nadal moim zdaniem ta gra jest mocno nieprzekonująca i mówię, jak on się zderzy ze ścianą, on się zderzy z atletyzmem, siłą i okaże się, że jest za wolny, za mało umie.
Za mało dynamiczny. Tweet Davida Thorpa. My wiemy, kim jest David Thorpe, tak. Dziennikarz ESPN-u, ale też człowiek, który na Florydzie... Tak, indywidualny trener i cały czas się tym zajmuje, tak? Cały czas. Tak. Więc on napisał, on ma taki ciekawą... A ci ludzie, którzy nie trenują w Kalifornii, trenują na Florydzie. To też jest takie miejsce, wiesz, trenowania, nie tak popularne jak Kalifornia, ale też popularne cały czas. I przygotowywał wielu ludzi przed draftem i on chyba nie przygotowywał RJ'a Barretta, bo by tego nie napisał, ale może coś wie, bo napisał taki tweet 2 dni temu, że jest dużo... czego jeszcze nie wiemy o RJ-u Barrecie, ale jest coś, co już wiemy. Nie pracował nad swoją grą, nie uczył się, jak grać w tę grę. To nie jest nic dziwnego dla super nahypowanych wyborów w drafcie. Byli zajęci pojawianiem się tu i tam. Niższe piki i inni w tym czasie pracowały. Dosyć ostry take, ale wiesz co?
Wydawało ci się, że jesteś lepszy i że nie musisz trenować, a rzeczywistość okazała się taka, że gorsi od ciebie cię prześcignęli w rozumieniu tej gry.
Albo jesteś z Kanady.
Albo jesteś z Kanady.
Bo to jest jak wypisz wymaluj Andrew Wiggins póki co.
No tak. No może tak być.
Ja mam wrażenie, że on będzie lepszy niż Wiggins, ale no nic. No. Co zobaczymy? Jak dalej to będzie. No. Ja jestem trochę rozczarowany, mówię, atletycznie nim. No i też inne rzeczy.
Nie, no powiem, no niewiele umie, no niestety. Dzisiaj będą oczywiście pokazywane na highlightach, taką rolkę zrobił tam, objechał gościa i dał z góry, no i wszyscy będą teraz, wiesz...
Nie, to dobrze, że miał kilka, wiesz, dwa lepsze występy dla niego samego, to dobrze, wiesz, że nie, wiesz, że nie wpadł od razu w jakąś...
Pod pociąg, no.
W pułapkę pod pociąg. On sam zresztą powiedział, miał taki efektowny cytat po pierwszym meczu tym swoim na 2, tak? Ile? 3-15 z gry, tak. gdzie było buczenie i śmianie się. On powiedział, że nie ma w historii koszykówki graczy, którzy przeszli przez całą karierę nie grając złego meczu.
No to powiedział, wiesz.
Uniósł się, zabolało go. To poszedł...
Nie było nigdy lekarza, który nie dałby złej diagnozy. Tak, nie było dziennikarza, który nie napisałby złego artykułu. Nie było nigdy prawnika, który nie przegrał żadnej sprawy. Ale był Rocky Marciano.
Dopóki nie umarł. Ale...
Właśnie, nie ma człowieka, który nie umarł.
Nie ma człowieka, który nie umarł. Bardzo mnie przeraził, ale mnie przeraziło, szczerze powiedziawszy, to, co on tam powiedział. Tamten cytat. Dlatego dobrze, że miał kilka lepszych meczów, bo już...
To jest trochę taki argument na Jezusa, wiesz, niech kto pierwszy rzuci kamień. No. Niech pierwszy rzuci kamień ten, który jest bez grzechu.
No nic.
To super. No. I wszyscy się rozeszli w związku. No i on tak sam został na tej górce, wiesz, nieukamienowany, ale spokojnie dojdziemy i do tego, RJ.
Ja tam zacząłem mówić o ludziach, którzy mi się podobają, o Mari Spellman, ale to mówię, już gdzieś go wcześniej, jak gdzieś w Atlancie, on ma te róże, on przede wszystkim za dużo waży i to jest pierwsza rzecz, która o nim, gdy na niego patrzysz, ale drugą rzeczą, gdy na niego patrzysz, jest nieprawdopodobny motor, jaki ten chłopak ma, to Gershon Yabusele zwolniony ostatniej nocy przez Danny'ego Ainge'a, kolejny niewypał w drafcie Danny'ego Ainge'a, chciałem zauważyć.
Przykro mi.
To Gerson Jabuszelek chciałbym mieć ten motor, który ma Omari Spellman. I Omari Spellman ma gałę za trzy. Przypomina mi trochę, kogo on mi przypomina? On przypomina mi pewnego gracza, nie powiem, Tolivera trochę mi przypomina, nie wiem, ale jest fajny, taki tak mam z pasją. Ja nie wiem, czy Golden State.
Są minuty do wzięcia na pozycji Mingmana.
Ja nie wiem, czy Golden State nie zrobiło tutaj sobie małego stylu. Ale zobaczymy, bo on może po prostu zacząć jeść dużo, były z nim takie problemy i się rozpaść i tyle, ale jest ciekawe, bo ma bardzo, bardzo fajny motor ma. Mój drogi, wiesz co, przestałem jeść mięso w takiej ilości, jakiej jadłem wcześniej, w zasadzie to już sobie nie kupuję sam mięsa, tylko jeśli jem mięso, to jak ktoś mi kupi, a mam takie sytuacje w życiu, że ludzie kupują mi mięso, to powiem ci, że mam wrażenie, że to, a tak od miesiąca to już trwa, trochę za twoją inspiracją, mam wrażenie, że łatwiej jest utrzymać wagę. Czy to prawda? Czy to jest szokujące? Czy to powinno być szokujące dla mnie?
Nie wiem.
Powinienem już dawno, dawno przytyć przez ostatnie 3 tygodnie jakieś 5 kilo i w ogóle nie przytyłem. A już dawno, normalnie bym przytył 5 kilo.
Intrygujące.
Czyli też nie masz tak, że trzymasz wagę? Dobrze, to na inny temat.
Słyszymy się jutro.
Dobrze, nie chcesz rozmawiać o mięsie. Pa, pa.
Cześć.